Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji, eksperta do spraw międzynarodowych. Szczęść Boże, panie doktorze, witam bardzo gorąco.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
A naszą rozmowę rozpoczynamy od cytatu: zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow przez hitlerowskie Niemcy i rządzone przez Stalina ZSRR w 1939 roku było słuszną z punktu widzenia realizmu politycznego decyzją. To słowa, które padły w niemieckim parlamencie z ust lidera frakcji parlamentarnej prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec podczas debaty poświęconej 80. rocznicy napaści Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 roku. Słowa, które rzeczywiście wywołały lawinę komentarzy w środowiskach międzynarodowych, ale słowa, które w sposób bezczelny, panie doktorze, obrażają Polaków, obrażają karty historii i nasze bolesne doświadczenia z tym związane.
Tak, to prawda. Te skandaliczne słowa Aleksandra Gaulanda, szefa przecież frakcji w Bundestagu, partii, która pretenduje w przyszłym parlamencie niemieckim do tego, aby być koalicjantem ewentualnym CDU-CSU, są nie do przyjęcia i one nie mogą pozostać bez echa i bez stanowczego działania strony Polski. Budzą się demony niemieckiego nazizmu. Tak trzeba określić te słowa Gaulanda, które są wymierzone przede wszystkim w prawdę historyczną, bo trzeba w dwóch aspektach rozpatrzeć jego wypowiedź. Prawda historyczna, która zostaje tutaj kompletnie przekłamana, bo pakt z 23 sierpnia 1939 roku, pakt Ribbentrop-Mołotow, był aktem uderzającym w niepodległość i suwerenność II Rzeczypospolitej, ale nie tylko. Szerzej, przecież do tego paktu był zawarty również tajny protokół, według którego Hitler razem ze Stalinem podzielili strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, wliczając w to nie tylko Polskę, ale też państwa nadbałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, ale też Finlandię. Bezpośrednim efektem tego właśnie paktu Ribbentrop-Mołotow była napaść na Polskę 1 września przez Niemcy, następnie 17 września przez Związek Sowiecki, a później, parę miesięcy później, dosłownie w listopadzie, Związek Sowiecki na mocy tego paktu zaatakował Finlandię. A zatem nasze państwa dzisiaj wspólnie, moim zdaniem, powinny bardzo mocno zareagować na te skandaliczne słowa rewizjonisty niemieckiego, bo tak trzeba nazwać słowa Aleksandra Gaulanda, bardzo prominentnego polityka niemieckiego Bundestagu. I wydaje mi się, że tej reakcji ze strony, zwłaszcza polskiej dyplomacji, nie ma zbyt mocnej. Tu powinno być natychmiastowe wezwanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasadora Niemiec, ale przede wszystkim Aleksander Gauland za te słowa stwierdzające, że Polska ponosi odpowiedzialność za zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow i wychwalające zawarcie tego paktu, usprawiedliwiające sojusz Stalina z Hitlerem, za te słowa powinien być w Polsce persona non grata, czyli osobą, która nie powinna otrzymywać prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej. Bo demony niemieckiego nazizmu trzeba gasić w zarodku, trzeba gasić jeszcze, gdy są tylko iskrą. A gdy wypowiada takie słowa wysoki poseł w Bundestagu, tym bardziej powinniśmy się obawiać, bo to wpisuje się szerzej, proszę ojca, szerzej w całą politykę obecną w Unii Europejskiej, politykę Niemiec, która sprawia, że geopolityczna pętla wokół Polski coraz bardziej się zacieśnia. Nasz kraj znajduje się z miesiąca na miesiąc w coraz gorszej sytuacji geopolitycznej, międzynarodowej i niestety to dzieje się za przyczyną Niemiec, bo dzisiaj niemiecka hegemonia w Europie staje się faktem, a Unia Europejska jest cynicznie wykorzystywana do budowania czwartej Rzeszy.
Hegemonia Niemiec, tak jest, w układach międzynarodowych, geopolitycznych. Panie doktorze, chociażby sprawa dotycząca propozycji przedstawionej przez szefa niemieckiej dyplomacji, który w poniedziałek wezwał do zniesienia przysługującego każdemu państwu Unii Europejskiej prawa weta, a zatem hegemonia Niemiec sięga tak daleko, że pozbawia się nawet, chce się pozbawić kraje członkowskie możliwości de facto zabrania głosu ważnym ważnych, chociażby dotyczących suwerenności danych krajów i narodów głosu.
Tak, i w tym celu wykorzystywana jest właśnie Unia Europejska, aby poprzez mechanizmy unijne, pozatraktatowe mechanizmy unijne, bo powiedzmy sobie, przypomnijmy radiosłuchaczom, że Unia Europejska zgodnie z artykułem 5 Traktatu o Unii Europejskiej może działać tylko i wyłącznie w zakresie swoich kompetencji. Ma ich tyle, ile państwa członkowskie jej przyznają. To jest tak zwana zasada pomocniczości i proporcjonalności, która powinna funkcjonować w Unii Europejskiej, która jest nagminnie łamana, zwłaszcza łamana przez Niemcy, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przez Komisję Europejską. Dzisiaj w XXI wieku wojna niekoniecznie musi się toczyć przy użyciu środków militarnych. Niestety my obserwujemy, ja obserwuję, że toczy się tak zwana hybrydowa wojna energetyczna i geopolityczna, której ofiarą może paść Polska. Dzisiaj my jesteśmy niestety przedmiotem tego starcia pomiędzy Unią Europejską, a również Ameryką, Chinami, ale przede wszystkim tworzy się nowy sojusz, on już jest, nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, ja nazywam go paktem Merkel-Putin albo Steinmeier-Putin, ponieważ niedawno mieliśmy do czynienia ze spotkaniem, znaczy z wypowiedzią prezydenta Niemiec, który twierdził, że Rosji należą się odszkodowania wypłacane przez Niemcy za II wojnę światową, a my, Polska, w ogóle nie jesteśmy brani tutaj pod uwagę. Niemcy nie chcą nam wypłacić ani jednego euro, ani pfeniga za potężne straty, które przecież ponieśliśmy. Na naszych oczach stworzył się nowy pakt niemiecko-rosyjski ponad naszymi głowami, bardzo niebezpieczny z punktu widzenia naszego kraju, którego głównym wymiarem jest dzisiaj energetyka i gospodarka.
Do tego wspomnimy, panie doktorze, chociażby, że paszkwil na Polskę, film Nasi ojcowie, nasze matki powstał w Niemczech.
Tak, to jest tak zwane miękkie przygotowywanie opinii publicznej, zwłaszcza zachodnioeuropejskiej. I w to wpisuje się właśnie wypowiedź, ta, o której mówiliśmy, Aleksandra Gaulanda, szefa frakcji AfD, Alternatywy dla Niemiec w Bundestagu. To jest budowanie nowej historii, oskarżanie Polski, irracjonalne, szaleńcze wręcz oskarżanie Polski za pakt Ribbentrop-Mołotow i podkreślanie słuszności działań Stalina z Hitlerem w 1939 roku. Tak trzeba odebrać też wypowiedzi i działania związane z budowaniem Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które za chwilę będzie dokończone. I tak też trzeba odbierać również te filmy, które są produkowane w Niemczech, które zniesławiają Polskę, Polaków, które pokazują nas w opinii europejskiej, ale przede wszystkim światowej, nie jako ofiarę II wojny światowej, ale jako sprawcę II wojny światowej. I tu mamy odwrócenie w polityce międzynarodowej tych pojęć podstawowych i zakłamanie prawdy historycznej, bo aby móc kraj zniewolić, aby móc z kraju zrobić państwo postkolonialne, a to chce się dzisiaj uczynić z Polską, to chce uczynić z Polską, to chcą uczynić Niemcy w ramach Unii Europejskiej, to najpierw trzeba przygotować do tego opinię światową, publiczną, a zwłaszcza opinię europejską. I Niemcy, wykorzystując instytucje unijne, starają się dzisiaj zwasalizować Polskę, ale też wykorzystać Polskę, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Choćby poprzez Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej, który jest bardzo niekorzystny dla Polski. Nie wiem, dlaczego polski rząd nie zawetował tego funduszu. On jest bardzo groźny z punktu widzenia polskiej suwerenności, ale tak też trzeba postrzegać właśnie wspomniane budowanie rurociągu Nord Stream 2 jako zagrożenie polityczne, gospodarcze i ekonomiczne dla Polski. Przypomnę, że zostało już tylko 100 kilometrów do dokończenia budowy Nord Stream 2. I niestety, gdy zostanie ta nitka dokończona, będziemy świadkami już niedługo bardzo mocnych posunięć na scenie europejskiej i światowej. Mocnych posunięć, zwłaszcza ze strony Władimira Putina, ponieważ on wówczas nie będzie musiał liczyć się z tak zwanym tranzytowym przesyłaniem gazu drogą lądową na zachód, ponieważ ten nowy pakt zawarty między Niemcami a Rosją, do którego moim zdaniem, a na to wskazują wszystkie poszlaki, istnieje jeszcze jakiś tajny protokół, taki jak był w 1939 roku do paktu Ribbentrop-Mołotow. Gwarantem tego paktu jest wysoka funkcja byłego kanclerza Gerharda Schrödera, w Rosniefcie i w Gazpromie. On pilnuje tam niemieckich interesów, a więc to wszystko się zapętla wokół Polski i poprzez dokończenie budowy Nord Stream 2 Polska de facto zostanie odcięta od źródeł energetycznych i będzie skazana na kupowanie ewentualnie gazu bypassem od Niemiec, co nam już Niemcy proponowały. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach, i tu nie ma przypadków, Dania wypowiedziała nam, można powiedzieć, zgodę na budowanie Baltic Pipe, rurociągu, który ma uniezależnić Polskę od gazu płynącego ze wschodu w momencie, w którym zostanie dokończony Nord Stream 2.
I jak przypomnijmy bardzo... także tę historię bardzo ważną, pokazującą, co nas może spotkać. Kiedy pan Pawlak był wicepremierem rządu, ministrem gospodarki, no podpisał niekorzystną umowę z Rosją dotyczącą cen gazu i Niemcy miały już wtedy, panie doktorze, gaz tańszy niż z Rosji, niż ten, który kupowała chociażby Polska.
Tak, to prawda i z tym się wiążą też dzisiejsze też ceny energii, bo tu trzeba dołączyć do tego działania wymierzone w polskie również górnictwo i w polskie elektrownie.
Chociażby działania... kopalnia Turów, prawda?
Tu też nie ma przypadku, bo tak jak Dania nagle wycofała się z ustaleń z 2019 roku i ze zgody środowiskowej, która została wydana na budowę Baltic Pipe, ja tylko powiem jednym zdaniem, jak bardzo ważny jest to gazociąg, który ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię po dnie Bałtyku do Polski. Otóż Baltic Pipe ma dostarczać do Polski około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. My zużywamy około 19 miliardów rocznie. 4 miliardy wydobywamy w Polsce i gazu skroplonego kupujemy mniej więcej między 4 a 5 miliardów metrów sześciennych. Więc gdyby Baltic Pipe został dokończony, a planowane jest dokończenie tego gazociągu za 2 lata, no teraz jest wstrzymany, więc nie wiemy, czy zostanie dokończony. Gdyby został dokończony, to my wówczas bylibyśmy na granicy uzyskania suwerenności energetycznej, jeśli chodzi o dostawy gazu do Polski. Dlatego toczy się tak wielka walka o to, abyśmy tej niezależności nie mieli i aby Nord Stream 2 był dla nas tak zwanym szachem postawionym na tej europejsko-rosyjskiej i unijnej szachownicy. Kwestia Turowa, również Czechy zagrały dosłownie tak, jak Niemcy sobie tego zażyczyły, tak samo jak Dania. Bo otóż żądanie od Polski zamknięcia Turowa z dnia na dzień na podstawie kompletnie irracjonalnego orzeczenia TSUE skutkowałoby nagle tym, że w Polsce zabrakłoby około 70% energii elektrycznej z dnia na dzień. Polska na to sobie pozwolić zupełnie nie może, ale to wpisuje się w scenariusz niemiecki uzależniania gospodarczego i energetycznego Polski, bo my wówczas musielibyśmy energię elektryczną kupować albo od Niemiec, albo od Czech, albo ewentualnie od Szwecji. A zatem my dzisiaj musimy prowadzić politykę bardzo, bardzo wyważoną i rozsądną, ale broniącą naszych interesów, zwłaszcza, że wszystkie kłopoty nasze dzisiejsze rozpoczęły się od zmiany gospodarza w Białym Domu, bo to Joe Biden złamał wszystkie obietnice, słowa wcześniejszego, poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, dane Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. I to Biden dzisiaj odchodzi, czy wychodzi ze wsparcia dla Polski, dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, przesuwa swój środek ciężkości na Ukrainę i to najgorsze z naszego punktu widzenia, za przyjaciela obiera sobie Niemcy, co wyartykułował bardzo dosadnie. Jest też zwolennikiem budowania armii unijnej, europejskiej, która będzie przecież zagrożeniem dla istnienia w Europie Paktu Północnoatlantyckiego i tak naprawdę główne siły zbrojne takiej armii byłyby oczywiście siłami niemieckimi. My na to pozwolić również sobie nie możemy, bo to przede wszystkim zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu już militarnemu. A więc dzisiaj twardo powinniśmy walczyć z Czechami o to, aby wycofały swoją skargę, zwłaszcza, że mamy argumenty. Czechy od 1958 roku nie uregulowały z Polską długu granicznego, nie oddały nam 350 hektarów naszego terytorium. My możemy ich dzisiaj, my zaskarżyć przed Trybunały Unijne lub Międzynarodowe, rozjemcze za to, że nie wykonują umowy międzynarodowej z 1958 roku. A my trochę zachowujemy się w polskiej dyplomacji od dawna już, dzisiaj również, wywieszając ciągle białą flagę, dając sobą pomiatać i manipulować w polityce międzynarodowej. No, jest stare przysłowie, że na pochyłe drzewo każda koza skacze. My, jeśli chcemy zachować suwerenność, to musimy budować wokół siebie bufor państw wewnątrz Unii Europejskiej, który będzie sprzeciwiał się niemieckiej hegemonii w Europie, który przede wszystkim będzie budował bezpieczeństwo militarne w Europie Środkowo-Wschodniej, alternatywne nawet do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które wycofują się rakiem ze swoich zobowiązań za czasów Joe Bidena. Trzeba przeczekać jego prezydenturę, doczekać lepszego prezydenta, znowu być może republikanina, który będzie wspierał Polskę. Trzeba zrobić wszystko, aby nie doszło do dokończenia szybciej niż Baltic Pipe rurociągu Nord Stream 2, bo to stanowi zagrożenie bezpośrednie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. I co ważne, również aby przejść miękko w naszej energetyce z elektrowni węglowych na inne również elektrownie napędzane na przykład zgazowanym węglem. Po to, żebyśmy nie wpadli w pułapkę kar unijnych, które wydrenują z Polski wszystkie środki, które do nas będą spływały w ramach ewentualnej tak zwanej, w cudzysłowie, pomocy unijnej.
A już mamy szantaż bardzo konkretny, panie doktorze, 5 milionów euro kary za każdy dzień zwłoki, jeżeli chodzi o kopalnię Turów, ale ogromny szantaż finansowy, jeżeli chodzi o stronę światopoglądową, ideologiczną, dotyczącą chociażby wartości chrześcijańskich, które są rzeczywiście rugowane przez różnego rodzaju środowiska Unii Europejskiej.
Tak, ponieważ silny naród, silne państwo jest takie państwo, które jest silne swoim światem wartości, które jest silne patriotyzmem, które widzi dalej niż dzień jutrzejszy. Dzisiaj próbuje się zniszczyć walcem wojny ideologicznej, a więc LGBT, walcem genderyzmu, który wkroczył do Polski i przetacza się przez nasz kraj, próbuje się zniszczyć polską duszę, tradycyjną duszę i wartości chrześcijańskie. Na to również nie może być zgody, a to jest także promowane przez stronę niemiecką w ich właśnie interesie, bo tak buduje się państwa postkolonialne. Wysysa się z nich wszystko, co jest do wyssania możliwe. Zresztą w 2018 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec, Singer Gabriel, powiedział wprost, tu cytuję, Niemcy to największy beneficjent funkcjonowania Unii, zarówno gospodarczo, finansowo, a z całą pewnością politycznie. Prosiłbym polskie elity, polską dyplomację, aby wzięła sobie głęboko do serca słowa byłego ministra spraw zagranicznych Niemiec, gdy będą podpisywać jakiekolwiek traktaty, w przyszłości i gdy będą analizować przede wszystkim unijny fundusz odbudowy, na który Polska się również niestety zgodziła. Bo większość z tych środków będzie wracała z powrotem do Niemiec, o czym mówią dane. Około 50 centów z każdego euro tak zwanych dotacji, które spływają do Polski, wraca z powrotem do krajów unijnych, a większość z nich wraca do gospodarki niemieckiej. Dlatego tak bardzo istotny jest dzisiaj, czy istotna z punktu widzenia Niemiec, walka o Polskę jako kraj bardzo duży w tej części Europy i o kraj, który jeśli pozostanie suwerennym państwem, będzie mógł prowadzić politykę niezależną, wielowektorową, wielobiegunową. To dzisiaj próbuje się w Polsce zniszczyć, czyli poprzez narzucanie nam wojny ideologicznej, czy wypowiedzenie Polsce wojny ideologicznej, poprzez wypowiedzenie Polsce wojny energetycznej i gospodarczej, próbuje się z nas uczynić kraj zwasalizowany, a wszystko jest podporządkowane jednemu celowi. Niemieckiej hegemonii w Europie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, budowaniu dzisiaj przy użyciu Unii Europejskiej Czwartej Rzeszy.
Dziękuję serdecznie za komentarz, panie doktorze. Pozdrawiam. Bóg zapłać. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.